Podstawą wykładu będzie drugi list apostoła Pawła do Koryntów, 7 rozdział, 1 wiersz. Te tedy obietnice, mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywując poświęcenie w bojaźni Bożej. Jakie obietnice i od czego oczyszczać się mamy? Jakimi środkami? Apostoł Paweł wskazuje na obietnice powyżej zacytowane i mówi, te tedy obietnice mając. Jakie obietnice? Od 16 do 18 wiersza powyższego rozdziału czyta. A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Albowiemeście wy Kościołem Boga żywego. Tak, jako mówi Bóg. Będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Przetoż wynijdźcie spośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan Wszechmogący. To są obietnice. Jakie? No więc po pierwsze, albowiem wy jesteście Kościołem Boga żywego. Wspaniała obietnica. Następnie, będę mieszkał w was. Będę się przechadzał w was. Dalej, wy mi będziecie za synów i za córki. Ja będę waszym ojcem. Wspaniałe obietnice. A jeśli tak, jeśli ja mam mieszkać w was, jeśli macie być dziećmi moimi, to wobec tego, co czym mówi, odłączcie się, wynijdźcie spośrodku ich, odłączcie się, nieczystego się nie dotykajcie, wtedy was przyjmę. A więc wyraźnie określa warunki synowstwa, warunki przynależności do rodziny Bożej, do tej rodziny, w której ojcem jest Bóg i który jako ojciec napełnia swoim duchem i mieszka w sercach swoich dzieci. Żeby otrzymać ten wielki przywilej, żeby te obietnice się mogły spełnić, trzeba wynić spośrodku narodów tej ziemi, oczywiście nie w znaczeniu fizycznym, ale umysłowym, w znaczeniu duchowym, w znaczeniu tej wędrówki umysłu i serca, w pragnieniach, w postępowaniu, w zasadach życia. Opuścić to znaczy zrezygnować z zasad życia, jakie obowiązują w tym świecie, z jego zwyczajów, form życia, z jego cielesnych metod podchodzenia do wszystkich spraw i zagadnień, a przejąć nowe zasady i umysłem odbywać wędrówkę w kierunku doskonałości, w kierunku Królestwa Bożego. Droga, która prowadzi do Boga, droga, która prowadzi do Królestwa, ona się składa z wielu elementów. Między innymi jednym z nich jest proces oczyszczenia samego siebie. To jest bardzo ważne zagadnienie, apostoł Paweł nacisk kładzie. Są wyznania systemy religijnej, grupy, które niewiele przywiązują wagi do oczyszczenia samego siebie, które traktują obojętnie sprawy charakteru, mówiąc, że charakter to jest rzecz zgubna lub niepotrzebna i w ogóle nie ma czym się zajmować. Rzecz najważniejsza to głosić, ogłaszać poselstwo i w tym kierunku najwięcej czynić lub też inne formy działania, które oni zalecają. Ale jest to jednostronne tylko uchwycenie pewnych spraw z Pisma Świętego, pewnych zadań, bo lud Boży, jego chrześcijańskie życie nie tylko składa się z głoszenia. Głoszenie jest tylko jednym punktem chrześcijańskiego życia, które składa się z 10, a pozostałe? Zaparcie samego siebie i świata. Wyrzeczenie się wszystkiego, co ludzkie dla Boga, studiowanie, krzewienie, praktykowanie, modlitwa, cierpienie, czyli znoszenie doświadczeń dla Boga, służba, a więc widzimy cały szereg innych jeszcze jest punktów życia chrześcijańskiego i z jednego punktu widzenia jest ich 7, a gdy niektóre są złączone, to jest jeszcze rozdzielone, to jest ich 10, a więc zależy z jakiego punktu widzenia, 7 lub 10. One wszystkie są ważne. Wszystkie są bardzo ważne. A nie można z 10 wziąć tylko jedno, i powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, przez którą można być zbawionym i ona jest najważniejsza, a wszystkie 9 lekceważyć. To tak samo, jakby człowiek w swoim życiu tylko wykonywał jedną czynność, a te wszystkie sobie lekceważył. Jakby one nie miały znaczenia. Jakby jadł tylko chleb, a nic więcej, to by się rozchorował od jednostronnego żywienia. Jakby wykonywał tylko jedną czynność, a innej nie, to by miał same i ciągłe braki, jakieś niedomogi w życiu. Prawda? A więc musi być wszechstronne działanie, które jest niezbędne. Tak i tutaj te wszystkie formy życia chrześcijańskiego są niezbędne dla pełnego rozwinięcia człowieka i przygotowania go do Królestwa Bożego. Temu celowi służą obietnice, które pobudzają i które przyswajane stopniowo przygotowują nas do zwycięstwa. Chrześcijanin toczy dobry bój wiary. Bojuj on dobry bój wiary. Chwyć się żywota wiecznego, do którego też jesteś powołany. A więc bojuj dobry bój wiary, czyli ma być walka. W tej walce chrześcijanin ma być rycerzem, który ma przeciwko sobie wrogów. Jakich to wrogów ma? Przede wszystkim ma w sobie swoje własne słabości i niedoskonałości, czyli swoje wady, nieczystości, które musi zwyciężyć w sobie, a następnie ma na zewnątrz wrogów duchowych w postaci szatana, który usiłuje narzucać mu sugestie na umysł w kierunku złego. Oprócz tego jeszcze są inni wrogowie i świat ze swym wpływem, a więc wielkich wrogów ma lud Boży. Ale najważniejszą pracę, jaką ma rozpocząć, to ma rozpocząć od samego siebie, od własnego serca. Dlatego apostoł Paweł, gdy zebrał starszych z Efezu, to im powiedział: pilnujcie tedyż samych siebie. A potem mówi: i wszystkiej trzody, której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży. Ale mówi najpierw: pilnujcie wtedy samych siebie. Co to znaczy samych siebie? Dreptać wkoło siebie? Nie. To znaczy swego własnego serca. A żeby utrzymać je w stanie czystości, a wtedy to serce stanie się źródłem wody żywota ku błogosławieniu innych. Pismo Święte mówi, że w naszych sercach ma się rozświetlić światło, aby świeciło innym. Dalej, Jezus powiedział przy studni, że w naszych sercach ma wyskoczyć źródło z naszych serc. W jaki to sposób? To znaczy, że wtedy, gdy my oczyścimy serca, one się stają odpowiednim miejscem dla rozwoju prawdy, która tak się rozwija w tym sercu czystym, że ona wytryska na zewnątrz i oczyszcza innych i błogosławi innych. Światło, które w postaci iskry wprowadzone jest do serca, ono się tak rozświetli, że staje się światłem świecącym innym. Ale warunek, że musi być to serce przygotowane. Jeżeli knot brudny, słabe światło daje, prawda? Musi być knot ciągle oczyszczany, czyli ludzka natura musi być odpowiednio oczyszczana. Dlatego nasz temat tego dotyka, najważniejszego problemu życia chrześcijańskiego. A gdy oczyścimy samych siebie, jak mówi apostoł Paweł, od wszelakiej zmazy ciała i ducha, będziemy wtedy nie tylko na trwałej postawie, nie tylko będziemy mieli żywą nadzieję zwycięstwa i otrzymania Królestwa Bożego dla siebie, ale wtedy możemy być pożyteczni i dla innych. I wtedy błogosławieństwo ze skutkiem możemy nieść innym i wnosić do serc innych ludzi. Dlatego apostoł tutaj mówi, że przy pomocy takich obietnic w nich jest siła i moc. Dlaczego? Bo to jest prawda, która niesie sobą Ducha Świętego i moc potrzebną do działania, do wykonywania zasad prawdy i woli Bożej i służby. I wobec tego zwraca uwagę, że są dwa kierunki oczyszczenia. Oczyszczajmy z samych siebie w dwóch kierunkach. Ze wszelkiej zmazy ciała, to jest jeden kierunek, i zmazy ducha, to jest drugi kierunek. Ducha, czyli umysłu. Zmazy ciała, mówiąc ogólnie, to najrozmaitsze nałogi palenia, picia, narkotyków, to niepowściągliwość, nieumiarkowanie, nieczystość cielesna, najrozmaitsze wady cielesne, wady ciała, które są szkodliwe dla rozwoju duchowego i które utrudniają postęp chrześcijaninowi i przez które Chrystus nie może mieszkać w tym sercu, bo ono jest w nieczystym stanie. A więc ich cechą jest co? Że te wady mają swoje korzenie w ciele i są wyrażane przez ciało na zewnątrz. przez ciało. Natomiast drugi rodzaj nieczystości, tak zwane nieczystości ducha, czyli umysłu, cechują się tym, że one mają zapuszczone korzenie w umyśle człowieka i są wyrażane przez umysł człowieka na zewnątrz. Co to jest złość, nienawiść, złośliwość? To obłuda, czyli hipokryzja, podejrzliwość, skłonność do obmów, następnie niewierność i wszelkie inne wady, które w umyśle, które zniekształcają proces myślenia człowieka w formie pewnych nawyków szkodliwych, niezdrowych, niewłaściwych, sprzecznych z zasadami prawdy, uniemożliwiają właściwy rozwój zalet charakteru. To jest ogólne ujęcie nieczystości ciała i ducha. Ale do tego, to są przykładowe, jako ilustracje nam podane, ale nieczystości ciała i nieczystości ducha to jest cała armia. Przy czym każdy ma inną formację w sobie. Inne nieczystości ma jeden brat, a drugi brat ma inny rodzaj nieczystości, a czasem ma niektóre te same. I wobec tego każdy musi samego siebie indywidualnie rozpoznać, rozpoznać własne serce, rozpoznać własne ciało, przez własne postępowanie, przez śledzenie swojego postępowania. Każdodziennie należy rozważać, co się czyniło w ciągu dnia, jakie były skłonności do działania, jakie nawyki, jaki sposób działania i postępowania i porównywać to ze Słowem Bożym, aby następnie odkryć w sobie te wady, czyli te nieczystości ciała i ducha, a z kolei przemyśleć i opracować plan działania i zniszczenia tych właśnie nieczystości. Z chwilą, gdy my przystępujemy do walki z nimi, odczuwamy natychmiast wielki przypływ błogosławieństwa Bożego i radości w sercu. Na samą decyzję rozpoczęcia walki już otrzymujemy przypływ błogosławieństwa Bożego. A gdy walczymy, to błogosławieństwo rośnie w naszych sercach. A gdy odnosimy zwycięstwo stopniowo, wtedy ono się jeszcze bardziej powiększa. I wtedy się spełnia stopniowo obietnica Boża, która mówi, że światło prawdy rozświetla się w nas, że woda prawdy staje się źródłem żywota dla innych również, że wtedy Pan mieszka w naszych sercach i to my odczuwamy i odczuwają to inni, gdy mają z nami styczność i społeczność. A więc, drodzy bracia i siostry, dlatego dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na pewną metodę. Jest dużo metod do walki z tymi właśnie słabościami, nieczystościami ciała i ducha. Mam serię wykładów, które w tym wypadku w oparciu o ten tekst dają nam 7 metod, a więc potrzeba by 7 wykładów, żeby je wszystkie przedstawić. W dniu dzisiejszym tylko jedną z tych metod rozważymy, a mianowicie część teoretyczną, jako zasady, w jaki sposób postępować, a potem przykład w drugiej części zebrania, wykładu, praktyczne stosowanie w życiu w odniesieniu do pewnych wad. Pewnych wad najważniejszych, jakie występują w ogóle. Czyli nie będzie tutaj, nie będą brane pod uwagę tylko wady niektóre, ale będą pewna grupa wad. Pewna grupa, która jest przeciwieństwem pewnej grupy zalet. Na czym polega ta metoda, o której chcemy mówić? Ona polega na użyciu słowa prawdy do oczyszczenia. W specjalny sposób oczywiście należy to czynić. Żeby zrozumieć tę metodę, użyjemy ilustracje pewne, a następnie wykażemy, że ta metoda, o której chcę mówić, że ta metoda jest biblijna, że Pismo Święte o niej uczy, a więc jest wolą Bożą, żebyśmy tę metodę stosowali w naszym życiu, w walce z naszymi nieczystościami ciała i ducha. Metoda ta polega na tym, że używa się, przez rozpoznanie naszej wady, używa się odpowiednich części Słowa Bożego i przeciwstawienie tej wadzie we właściwy sposób, o którym szczegółowo będziemy mówić, i Słowo Boże jako takie zwycięża w naszym umyśle i sercu daną wadę i my ją w ten sposób usuwamy i oczyszczamy się od niej. A zatem tutaj ta metoda polega na użyciu prawdy Bożej we właściwy sposób i wykorzystaniu tej wielkiej mocy, jaka jest zawarta w Słowie Bożym, wykorzystanie tej siły i tej energii, jaką Bóg zamknął w Słowie Prawdy, w każdym zdaniu Pisma Świętego. Ale nie każdy może korzystać z tej mocy, która tam jest. Na przykład, gdy ktoś znajdzie jakąś bardzo skomplikowaną bombę zegarową, to może ją trzymać, bawić się, a jak nie będzie umiał nastawić mechanizm zegarowy, z energii zawartej w tej bombie nie skorzysta. Jeżeli ktoś znajdzie kostkę trotylu, jeżeli nie będzie wiedział, co to jest, gdzie myślał może, że to mydło, albo coś innego, będzie się tym posługiwał do różnych innych rzeczy, ale ta energia, która jest zawarta w tej kostce trotylu, z tej energii on nie skorzysta, bo nie zna metody wykorzystania. A tą energię można wykorzystać do dobrych celów nawet, ja nie mówię, że do złych, można być do dobrych celów, do usunięcia jakichś przeszkód terenowych przy budowie, powiedzmy, będzie chciał dom postawić i jakieś skały natrafi, będzie chciał wysadzić, proszę bardzo, ile energii zaoszczędzi, jeżeli by zastosował ten środek wybuchowy, który mu usunie ogromną skałę, a musiałby tam powiedzmy 3-4 miesiące pracować nad jej usunięciem. A tutaj w parę sekund już jej nie ma. A więc w podobny sposób, niewłaściwymi metodami, w niewłaściwy sposób, my chodzimy około skał, około fortyfikacji, w których wady naszej słabości tkwią w naszym ciele i w naszym duchu i nie umiemy sobie dać z nimi rady. Nie mamy dosyć siły i energii. Jesteśmy słabi wobec ogromu i siły danej wady, ale gdy użyjemy we właściwy sposób energii zawartej w Słowie Bożym, to ją jak dynamitem wysadzimy wadę z naszego organizmu. A więc ilustracja. Jako ilustracja użyta jest woda. Woda Słowa Bożego. Pismo Święte ukazuje nam, że woda jest symbolem prawdy. A ilustracja polega na tym, że wodę używamy do dwóch rzeczy, które będą nam tu służyć. Do dużo czynności, ale my dwie tylko wyodrębnimy. Mianowicie, do obmywania ciała, na przykład rąk, raz, a drugie, do prania szat. Do prania szat. A więc weźmy pod uwagę na przykład pewne teksty Pisma Świętego, które wskazują, mycie, pranie jest skuteczne przez wodę Słowa Bożego. Ezechiel, 36 rozdział, 25 wiersz, mówi nam tak. I pokropią was wodą czystą, a oczyszczeni będziecie. Od wszystkich nieczystot waszych i od wszystkich plugawych bałwanów waszych oczyszczą was. Pokropią was wodą czystą, i od wszystkich plugawych bałwanów waszych oczyszczę was. A więc czy można to literalnie pojmować? Niezupełnie. Dlaczego? Bo bałwany są na zewnątrz, a kropienie nas nie ma związku bezpośredniego z bałwanami. Bałwan stoi 5 metrów ode mnie, a gdy ja będę pokropiony, to w jaki sposób będę uwolniony od tego bałwana? A więc prorok mówi o tych bałwanach, które są w sercu człowieka. Bałwany są to pewne wady i słabości w człowieku, które on wypełnia, które on pielęgnuje i według nich działa, które musi, a nawet czyni to zamiłowaniem, a niektórzy czynią to po prostu, gdy zrozumieją prawdę, czynią to bez zamiłowania, ale ze słabości. Praktykują. Praktykowanie pewnych czynności, gdy człowiek jest przymuszony wewnętrznie przez słabość do ich czynienia, nazwane jest bałwanami. Na przykład palenie papierosów, nałogowe picie wódki, wszelkie nałogi, to jest słabość ludzkiego organizmu, która w odpowiednich okolicznościach zmusza do tych czynności. Zmusza. A więc jeżeli ty nie chcesz, a musisz, Jeżeli w tobie jest siła wyższa od twojej woli, to znaczy, że ty czcisz bałwana, który w tobie jest. Popełniasz bałwochwalstwo. Dlaczego? Bo Bóg mówi nie czyń tak, a bałwan mówi czyń i ty czynisz. To znaczy, że nie miłujesz Boga z całego serca, myśli, duszy i siły, ale miłujesz bałwana z całego serca, myśli, duszy i siły. To znaczy więcej miłujesz bałwana, nauk, słabość, niżeli Boga i Jego polecenia. Tak? Chociaż nie czynisz to zawsze, ale w tym momencie, gdy to wykonujesz, to zdradzasz Boga, odsuwasz się od Niego na ten moment i mówisz, Panie Boże, zaczekaj. Teraz ja tu mam większego od Ciebie Boga, muszę Mu oddać cześć i ofiarę, czy paloną, czy mokrą, a następnie wrócę do Ciebie i Ciebie będę czcił i wielbił. I wtedy, gdy to uczynił, bałwana uczcił, oddał cześć, a znieważył Boga, to potem, gdy już uspokojenie nastąpiło, to nauk na razie jest cichy i spokojny, zadowolony. To wtedy ty panujesz nad sobą i mówisz, ja Boga miłuję z całego serca, myśli, duszy i siły i do Pana Boga od razu. I modlitwa, i chwała, i cześć, i śpiew, i psalmy. Wszystko dla Boga. Tak długo, dopóki bałwan cię nie przywoła znowu i powie, no już skończ tam tę ceremonię z Panem Bogiem, chodź tutaj do mnie znowu. I tak się dzieje. Czy tylko ludzie w świecie takie bałwochwalstwo uprawiają, a niektórzy, którzy do prawdy przyszli, to nie posiadają jeszcze takich bałwanów? O, posiadają. Kiedyś jeździłem z takim bratem, który, gdyśmy jechali motocyklem, to mnie zawsze zostawiał przy motocyklu i mówił, ja tu do toalety wpadnę i pobiegł do toalety. A jak wracał, to miętowe cukierki w ustach, żeby nie było poczuć, że papierosy palił. A już go wprawdzie nie ma. Ale ja się nie orientowałem. I to tak trwało. I myśmy często jeździli i on to ciągle robił. A mi na myśl nie przyszło, że on idzie papierosy palić. Dopiero go na ulicy siostra przyłapała, jak kupował papierosy i zapalał przy kiosku. I potem drugi raz i trzeci raz i sprawa przyszła do zboru. Wtedy dopiero ujawniło się i mnie dopiero błyskawica przez mój mózg przeszła. Przecież ten człowiek ciągle palił. Tylko się krył. A więc widzimy, bałwan, oczyszczę was przy pomocy czego? Pokropieniem wody, czyli prawdy Słowa Bożego. Samo pokropienie jako takie nic nie da. Gdybym wziął kropidło tak jak ksiądz i pokropił wszystkich, co to daje komu? Nic nie daje. To jest symboliczne. Pokropienie to jest, o właśnie z tego wykładu, który bracia i siostry słuchają, to jest pokropienie. Te zasady wchodzą do serca, gdy my je umiłujemy i staramy się według nich żyć, to jest właśnie skutek pokropienia. Jeżeli zasady prawdy w tych kroplach przyjęte jako zasady, wprowadzone do serca, my uruchomimy, my staramy się według nich postępować i walczyć, wtedy my jesteśmy uwolnieni od nieczystot naszych. 5 Mojżeszowa, 32, rozdział 1 i 2 wiersz. Ukazuje dalej moc wody, prawdy. Słuchajcie niebiosa, a mówić będę. Niech słucha ziemia wymowy ust moich. Kropić będzie jako deszcz nauka moja. Popłynie jako rosa wymowa moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę. Czyż niewyraźnie tutaj jest powiedziane, że jako deszcz nauka moja, deszcz nauki. Czyli tak jak krople deszczu, jak woda spływa, tak nauka, prawda, zasady prawdy spływają na serca człowieka. Jako rosa wymowa, jako drobny deszcz na zioła i na trawę. Czyli na lud Boży. Rosa prawdy, Słowa Bożego. Woda. Czyli, że w tej rosie, w tych kroplach, w tym deszczu przedstawione są prawdy, zasady, i one mają powodować wzrost, tak jak powodują wzrost ziół, trawy, roślin. A więc rezultatem przyjęcia prawdy Słowa Bożego ma być wzrost, rozwój duchowy. Ma być co? Przystosowanie naszego życia do tych form, jakie prawda z sobą nam ukazuje i zaleca. Że my mamy się poddać, podporządkować pod zasady prawdy. Że wobec tego celem prawdy jest nas przekształcić i nas wprowadzić w pewne formy życia i działania, nas oczyścić, nas uświętobliwić. Jest to jest to pozbawienie prawdy najwyższego znaczenia, jeśli się mówi, że prawda ma tylko oświecić ludzi w zakresie zrozumienia planu Bożego, że będzie Armagedon, zniszczenie ludzi i Królestwo Boże dla innych. To jest nauka doktrynalna. Ale oprócz nauki doktrynalnej są inne jeszcze nauki. Nie tylko Pismo Święte ma nauki doktrynalne, które ukazują, jakie są zarysy boskiego planu. Ale jest 7 części Pisma Świętego. To są nie doktryny na pierwszym miejscu, przepisy, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy. A więc 7 mamy rzędów myśli. A te 7 części Słowa Bożego, gdy je się da streścić w pewne pod względem innym, pod innym kątem widzenia nauki, da się podzielić na 4. A więc z tych 7 4 można zrobić. Jakie? Nauki doktrynalne, nauki zbijające, nauki naprawiające i nauki etyczne. Nie ma tylko doktrynalnych prawd, które mówią teraz Armagedon, Królestwo Boże i chwała, i sława na trupach milionów ludzi, którzy nie przyjęli prawdy, na trupach milionów oponentów Królestwa Bożego. Nie. Oprócz doktryn mamy nauki zbijające, które zbijają błędy. Oprócz nauk zbijających mamy nauki naprawiające, to znaczy celem poselstwa prawdy jest naprawić człowieka, podnieść go i przygotować do udoskonalenia, aby był podobny do Boga i do Chrystusa. Dlatego Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Mnie naśladuje. A więc spójrzmy, jak postępował Jezus w Nowym Testamencie. Spróbujmy go naśladować w tym. Czy to jest łatwa sprawa bez przygotowania i ćwiczenia, i uczenia się, i doskonalenia? To jest niemożliwe. Nikt nie będzie mógł naśladować Jezusa Chrystusa, jeżeli nie będzie się uczył tego naśladowania. Jeżeli nie będzie się uczył postępowania właściwego, oczyszczał samego siebie, uszlachetniał, udoskonalał, uświętobliwiał, żeby mógł tak postępować jak On. Czy to było metodą Jezusa? Gromić ludzi, grozić ludziom i ukazywać im straszne skutki nieprzyjęcia prawdy? Nie. On był cichy i pokornego serca. Jego nauka była nauką budującą, podnoszącą, zachęcającą, która wlewała otuchę w serca, a nie strach i trwogę i lęk. Dlatego są nauki naprawiające człowieka i nauki etyczne, to znaczy umoralniające. Nauki uczące sprawiedliwości i właściwego postępowania. Dlatego apostoł Paweł do Tymoteusza mówi, a iż z dzieciństwa, 2 Tymoteusz 3, 15-17, umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu. Wszystko Pismo natchnione jest od Boga i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, a więc te 4 części. Wszystko Pismo jest natchnione od Boga i pożyteczne ku 4 kierunkom działania, a nie jednemu, ale 4 kierunkom działania. A spośród tych 4 możemy odrębnić szczególnie 2. Ku naprawie i ku ćwiczeniu w sprawiedliwości. Ćwiczenie w sprawiedliwości na czym polega? Na ciągłym ćwiczeniu postępowania według zasad sprawiedliwości. Czyli jest to własna, indywidualna praca każdego poświęconego, jak ma postępować według zasad sprawiedliwości i zasad moralnych. Bo to są ćwiczenia w sprawiedliwości, ćwiczenia etyczne. W jakim celu to wszystko? Aby człowiek był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. A więc, aby się udoskonalił i następnie, aby był wyćwiczony ku wszelkiej sprawie dobrej. A do tych spraw dobrych co możemy zaliczyć? Możemy zaliczyć głoszenie prawdy innym. Rozpowszechnianie poselstwa. Dobre uczynki. Podtrzymywanie, zachęcanie innych, niesienie im pomocy we wszelkich formach, w formie duchowej, w formie wzmocnienia, pokrzepienia, pocieszenia, w formie materialnej, w formie moralnej, udzielenia pomocy w walce ze słabościami i własnymi niedoskonałościami i we wszelkich innych formach, jakie tylko potrzeby słabych, niedoskonałych ludzi wskażą. Mamy różne potrzeby, a one, gdy zasygnalizują swoje istnienie, inni biegną nam z pomocą, żeby te nasze potrzeby zaspokoić. I służą ludowi Bożemu jako słudzy do tego przygotowani. Przez co? Przez te cztery rodzaje nauk. Aby człowiek był ku wszelkiej dobrej sprawie dostatecznie wyćwiczony. A więc tak woda nas do tego przygotowuje. Woda prawdy. Weźmy pod uwagę teraz drugi przykład. Jeszcze można by przytoczyć objawienie 22 rozdział, 1 i 2 wiersz, który nam mówi również o wodzie oczyszczenia. A teraz zwróćmy uwagę na pranie szat. Kolosensów 3 rozdział, 12 i 13 wiersz. I Kolosensów mówi nam tak. Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci, umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, znaszając jedni drugich, odpuszczający wzajemnie, jeśli ma kto przeciwko mu skargę, jako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A więc przyobleczcie, to znaczy ubierzcie, załóżcie ubranie, które się składa z czego? Z miłosierdzia, dobrotliwości, pokory, cichości, cierpliwości. A więc ubrania. Ubrania składające się z zalet. Zalet charakteru. Ubrania. Gdy te ubrania ulegną splamieniu, to natychmiast bierzemy wody, żeby zmyć plamę, tak? Wodę. A więc gdy nasze zalety charakteru są jako takie zanieczyszczone wadą czy błędem, używamy słowa prawdy do oczyszczenia się od nich. Psalm 45 ukazuje nam również, że szaty są właśnie symbolem charakteru. Psalm 45, wiersz 9, 14 i 15. Myrrą, aloe i kasją wszystkie szaty Twoje pachną, gdy wychodzisz z pałaców z kości słoniowych, urobionych nad tych, którzy Cię uweselają. Szaty pachnące myrrą, aloe i kasją, co nam to oznacza? Szaty, czyli charakter pachnący zaletami Ducha Świętego, ponieważ myrra, aloe i kasja były składnikami olejku do pomazywania najwyższego kapłana i kapłana. A więc są to składniki Ducha Świętego, które znajdują się właśnie w charakterze czystym i pięknym i pachną pięknością charakteru. Pokora pachnie, cichość pachnie, miłość pachnie. Czym? Przejawami działania. Gdy widzimy przejaw miłości u kogoś, to nas wzrusza, a to wzruszenie jest tym zapachem. Wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz, a szaty bramowane złotem. W odzieniu haftowanym przywiodą ją do króla, także panny za nią, towarzyszki jej przywiodą do ciebie. W odzieniu haftowanym przywiodą do króla. A więc odzienie haftowane, bramowane złotem. Tylko w tych szatach, widzimy, do króla mogą być przywiezione. Z przypowieści naszego Pana widzimy, że ci, którzy znajdowali się bez szat na uczcie, zostali wyrzuceni. To jest bardzo ważne. A tutaj jest powiedziane, że przed króla tylko te były przyprowadzone niewiasty, które miały szaty piękne i bramowane złotem. Co to znaczy? Że do Królestwa Bożego bez szat wejść nie można, a kto by usiłował, stamtąd wyrzucony będzie. To znaczy, szaty symbolizują nam charakter. I dlatego szatanowi zależy na tym, żeby jak najwięcej było nagich ludzi, i wy wszyscy na gusy pchajcie się do Królestwa Bożego. I szatan zachęca. Co tam charakter, rzecz zgubna, rzecz diabelska. Dalejże na gusy do Królestwa Bożego. A do demonów. Ha, 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 wszystkich na gusów i tak stamtąd wyrzucą. Proszę bardzo. Tu wyraźnie mówi, że wszyscy, którzy weszli do króla, do królestwa, musieli być w pięknych szatach haftowanych. Haftowane szaty. A więc na co tutaj zwracamy uwagę? Że najpierw jest coś, na czym się haftuje, tak? To coś to jest biała szata, sprawiedliwości Chrystusowej, czyli zasługi naszego Pana. A teraz każdy, otrzymawszy taką szatę sprawiedliwości, czyli zasługi, na niej haftuje. I zależy, jak kto haftuje, jak jest pilny w haftowaniu. Każdy z was, drodzy bracia i siostry, dostał szatę sprawiedliwości Jezusa Chrystusa przez zasługę, w formie zasługi naszego Pana, tak? A więc to jest sprawiedliwość od Boga przez Jezusa Chrystusa, ta, która poczytalnie nas traktuje jako doskonałych, której to doskonałości my nie możemy mieć w tym życiu. Mamy wszyscy piękne białe szaty. A teraz co? Każdy z tą szatą, gdy ją otrzymał od naszego Pana, idzie w życie i haftuje. I haftuje. Niektórzy mówią, nie mamy czasu haftować. Nie ma czasu haftować. A to muszę tyle i tyle stać w raporcie godzin głoszenia, to muszę to, a to muszę tamto, a to inne i tak dalej. Nie mam czasu o sobie myśleć, ja o innych myślę. To jest najważniejsza dla mnie praca. I szatę ciągle nosi nie haftuje, bo nie ma czasu. Ale Słowo Boże uczy, że my z tą szatą mamy we wszystkich sytuacjach być i wszędzie ją haftować. Wtedy, gdy głosimy poselstwo, wtedy, gdy znosimy doświadczenia, wtedy, gdy jesteśmy w zborze, wtedy, gdy jesteśmy w domu, gdy jesteśmy w tramwaju, gdy jesteśmy na ulicy. Przez co haftujemy? Gdy w każdej sytuacji staramy się postępować według zasad prawdy. To my haftujemy. Każdy nasz uczynek zgodny z zasadą prawdy to haft. Na tej sutrze. A potem dopiero się okazuje, że jedni przynoszą piękne haftowane szaty, inni mają tylko częściowo wyhaftowane, inni w ogóle nic nie zrobili. A więc wtedy zawód, boleść i rozpacz. Haftowanie szat nie tylko jest jedynym zadaniem naszym, ale jest utrzymywanie szat w czystości, bo ta szata biała może być skalana. Czym? Brudem. A my musimy ciągle tą szatę przeglądać i gdy tylko jest plama, natychmiast ją oczyszczać. Oprócz haftowania trzeba zmywać nieczystości. A więc są dwa procesy działania w naszym życiu. Jeden proces to jest tworzenie zalet przez hafty, a drugi proces usuwanie wad przez pranie. Usuwanie wad. Tworzenie zalet to jest dodawanie do szaty tego, czego ona nie posiada, a usuwanie wad to jest usuwanie z szaty tego, co posiada, nie powinna posiadać. A używamy do tego wody, czyli prawdy Słowa Bożego. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, od 3 do 5 wiersza. Czytamy, których ohędostwo niech będzie nie ono zwierzchne w splecieniu włosów i obłożeniu się złotem albo w ubieraniu się w szaty, ale on skryty, serdeczny człowiek, zależący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, który jest przed obliczem Bożym kosztowny. Albowiem tak niekiedy i one święte małżonki, które nadzieję miały w Bogu, zdobiły się, będąc poddane mężom swoim. Skryty, serdeczny człowiek, zależący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, tak, ale których ohędostwo, czyli ubiór, niech będzie nie on zwierzchni tylko. Tutaj apostoł Piotr wskazuje na niewiasty i mówi, że niewiasty nie mają tylko zwracać uwagę na zewnętrzne szaty, na ubiór zewnętrzny i wygląd zewnętrzny, ale główną uwagę zwrócić na wewnętrznego człowieka, ale on skryty wewnętrzny człowiek. Są ludzie, którzy są niewolnikami wyglądu zewnętrznego, których cel życia jest piękny wygląd zewnętrzny. Są niewiasty, które 1/3 dnia spędzają na zabiegach kosmetycznych. Od rana idą do kosmetyczki i tam wszystko upiększa się godzinami, a dopiero po południu, wieczorem występują. Najbardziej typowym przykładem są artystki teatrów. A poza tym pewne sfery towarzyskie. U nas to w minimalnym odsetku, ale przed wojną tak było i na Zachodzie jest dzisiaj. Nawet będąc we Francji, jedna siostra posiada taki gabinet i oglądałem te wszystkie urządzenia, aparaturę, wyposażenie, wszystko nowoczesne. No więc to bardzo kosztowne, ale są ludzie, których stać na to. I wobec tego apostoł Piotr mówi, że to może być dodatkiem tylko, ale nie celem samym w sobie. Znaczy wygląd zewnętrzny musi być przyzwoity, ale nie ma być celem samym w sobie. Ma wypływać ze zdrowego rozsądku, ale najważniejszy cel skryty, serdeczny, wewnętrzny człowiek, to znaczy udekorowanie, upiększenie serca. A my mamy warunki do kosmetyki serc na każdym kroku. Nie tylko w zborze i w domu, ale i wszędzie, w pracy, na ulicy, w styczności z ludźmi. Tam wszędzie są zabiegi kosmetyczne, upiększające nasz charakter, nasze serca. Szczególnie, gdy ten tekst bierzemy, że odnosi się do niewiast, to i niewiasty mają wiele przywilejów w tym kierunku. A w kolejce cierpliwie i przy zakupach wiele cierpliwości można wyrobić, długiego znoszenia, prawda? A gdy handlarka oszuka, tak z przodu to są takie piękne, ładne jabłuszka i to rzuca szybko do torebki, że tam na nie wiadomo którą ręką na dno same zgniła na wierzchu piękne te, które się widziało, do domu się przychodzi i się ukazuje i wtedy podnosi się temperatura ciała od razu. A tydzień temu kupiłem w delikatesach, piękne jabłka. Jak przyszedłem do domu, na samym dnie 1/3 zgniłe. Najwyższa cena, najgorsze jabłka. No, można wytrzymać, trzeba długie znoszenie. A więc na każdym kroku widzimy, na każdym kroku człowiek ma możliwość pracowania nad sobą. I wobec tego upiększać swoje wnętrze. W ten sposób widzimy, że praca nad sobą jest niezbędna. I wobec tego te teksty, które nam tu wskazywały, że woda jest czym? Czynnikiem oczyszczającym, że ona jest symbolem prawdy. A teraz to żeśmy wskazali na wodę, że woda jest symbolem prawdy. A teraz weźmiemy teksty biblijne, które nam wskażą, że używanie wody do oczyszczenia samego siebie jest metodą pracy nad charakterem, czyli używanie prawdy do oczyszczenia samego siebie jako metoda. Psalm 119, 9 wiersz. Tak nam mówi. Jakim sposobem oczyści młodzieniec ścieżkę swoją? Pytanie stawia psalmista. Jakim sposobem młodzieniec oczyści ścieżkę swoją? Jakim sposobem? I daje od razu odpowiedź. Gdy się zachowa według słowa Twego. Gdy się zachowa według słowa Twego. I wobec tego zachowanie się według Słowa Bożego jest oczyszczeniem własnej ścieżki. Ścieżka co to jest? Postępowanie. Ścieżka, po której my idziemy, czynimy postęp. I wobec tego usunięcie wad z postępowania, czyli zwyciężenie ich zasadami prawdy, zachowanie się według Słowa Bożego, bo można się jak zachować? Jak ktoś na ciebie złością, to ty możesz na niego też złością, prawda? To jest naturalne, jako normalna reakcja. Jak na ciebie ktoś krzyknie w tramwaju, to ty na niego od razu krzykniesz, tak? Ale jeżeli mówi Pismo Święte, to w ten sposób nie oczyszczamy samych siebie. Za złość, jeżeli oddajemy złością, za nienawiść nienawiścią, za obmowę obmową, to my nie oczyszczamy naszej ścieżki. Ona jest taka sama, jak i innych. Ale jak my ją oczyścimy? Gdy się zachowamy według słowa Twego. A słowo Twoje, czyli Pańskie, mówi nam tak. Jeżeli on na ciebie złością, to ty mu miłością. To ty mu łagodnością. Jeżeli on nienawiścią, to ty miłością. Jeżeli on krzykiem, to ty łagodnością. To jest zachowanie się według słowa Twego. Czyli oczyszczamy wtedy naszą ścieżkę postępowania i życia. Zachować się według słowa Twego, to znaczy wziąć zasadę słowa i zastosować. To co to jest? To jest ta woda, którą my bierzemy i usuwamy przeciwne temu postępowanie, które w nas jest i pobudza nas do działania według wady dotychczasowej. Czyli jest wypranie tej szaty. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 3 wiersz. Już wy jesteście czystymi dla słów, którym do was mówił. Jezus mówi do apostołów, już wy jesteście czystymi dla słów, którym do was mówił. Dlaczego? Bo widział, że apostołowie wchłonęli te słowa, które Pan im mówił i starali się według tych słów postępować. A więc już ich ta woda prawdy, czyli Słowo Boże, oczyszczała. 1 do Koryntów 6:11. A więc widzimy, jak dużo tekstów jest, które nam zalecają oczyszczanie samych siebie i pracę nad charakterem. Nie tylko mamy powiedziane, głoś Słowo Boże, napominaj w czas albo nie w czas. Tak? Nie tylko mamy i będzie kazana ta Ewangelia po wszystkim królestwie, po wszystkim świecie, a wtedy będzie koniec. Nie tylko takie mamy słowa, ale mamy więcej takich, które zalecają pracę nad sobą i oczyszczaniem samych siebie. A więc te rzeczy trzeba czynić, a o tamtych nie zapominać. Faryzeusze nauczeni w piśmie to dziesięcina z miętki, z anyżu, komara przesadzali, a na wielbłąda nie patrzyli. Połykali. A więc robienie z rzeczy, z pewnych rzeczy, wyolbrzymianie ich, żeby zasłoniły rzeczy najważniejsze, to jest wypaczenie właściwych proporcji, jakie prawda nam dostarcza. Czyli jest to niewidzenie rzeczywistości we właściwym świetle. Niewidzenie rzeczywistości. A jak ktoś nie widzi rzeczywistości, to co? To znaczy nie widzi prawdy, bo prawda jest rzeczywistością. Czyli widzi złudzenia. To, co nie istnieje. Kiedyś wieczorem, jak szedłem, jakiś potwór na mnie leci. To było w czasie okupacji. Idę sam przez takie jakieś ogromne łąki, moczary i leci na mnie potwór, no tak jak jakaś krowa wielki. No coś okropnego. Stanąłem i w takich susach. Aż ziemia dudni mi w uszach. No więc dopiero gdy ten potwór już chciał się rzucić na mnie, no ja zareagowałem w taki sposób, że natychmiast zniknął. Okazało się, że to był zwykły pies, troszkę większy. Ale dlaczego? Była troszkę mgiełka i wieczór, więc to wszystko razem robiło wrażenie jakiegoś wielkiego potwora. A więc złudzenia wzrokowe. Człowiek może się pewnymi rzeczami zasugerować i mu się wydają rzeczy te jako najważniejsze i tylko nimi będzie się zajmował, wszystko inne zmaleje, oddali się. Tak właśnie faryzeusze. Jak przyglądali się komarowi, to im w ich pojęciu urósł do rozmiarów jakich? Olbrzymich. Także większy był jak wielbłąd ten komar. I wielbłąda już nie widzieli. Dziesięcina z miętki anyżu była większa niż niżeli miłosierdzie i sąd. A to odwrotnie miało być. A więc, gdy na pewne rzeczy się zwraca całą uwagę, a pomija wszelkie inne, wtedy następuje wypaczenie pojęć. Zupełne wypaczenie pojęć. I nie widzi się właściwych stosunków. W rzeczywistości i w życiu i w prawdzie. I człowiek chodzi w złudzeniu i zaślepieniu. Nie widząc rzeczywistych wymiarów życia. I dlatego, żeby widzieć wszystko realnie, żeby widzieć wszystko we właściwych wymiarach i świetle, we właściwym znaczeniu, żeby wszystko widzieć, trzeba mieć równowagę ducha. A równowaga ducha jest to zdrowy rozsądek, czyli Duch Święty, a to wynika z oczyszczonego stanu serca. Tylko przez oczyszczenie serca, przez nasze wewnętrzne uświętobliwienie, my będziemy widzieć wszystko we właściwych proporcjach. Będziemy widzieć skalę wszystkich zagadnień i wszystkich spraw i będziemy oceniać wszystko we właściwym świetle. Nie przeceniać jednych rzeczy, a nie doceniać drugich, tylko wszystko będziemy cenić we właściwym wymiarze, tak jak Bóg sobie życzy i tak jak Bóg to czyni. Będziemy podobni do Boga i do Chrystusa. Dlatego jest to zdrowy rozsądek, który nam ukaże, że wszystkie rzeczy są ważne w pewnych boskich granicach i stopniach. I wtedy będziemy oceniać pracę nad charakterem, głoszenie Ewangelii, przykładowe postępowanie, postęp prawdy i wszystkie sprawy i czynności, które Jezus wykonywał i Bóg chce wykonywać teraz na ziemi. Pierwszy list do Koryntów 6:11 mówi nam tak. A takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. Jakimi niektórzy byliście? Powyżej mówi. a zaś nie wiecie, iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się, ani wszebecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy, ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani złorzeczący, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jeżeli tacy nie odziedziczą, to co trzeba zrobić, żebyśmy my odziedziczyli? Musimy się od tego uwolnić. A czy to łatwo się od tego uwolnić od razu? Bez wysiłku i pracy w tym kierunku? O nie, w ogóle niemożliwe. Musi być rozwinięta ogromna aktywność, ażeby się uwolnić od tych rzeczy. A więc chcemy otrzymać królestwo? Chcemy. To co trzeba czynić? Czy tylko trzeba głosić prawdę innym? Lub czy tylko powiedzieć, że ja należę do takiego i takiego wyznania lub grupy religijnej, tam się zapisać? W księgi? Nie. A takimiście niektórzy byli, a jeżeli chcecie wejść do Królestwa Bożego, to co czynicie? Omyjcie siebie, poświęćcie i dlatego ci, którzy tak postępują wtedy, oni zapewniają Królestwo Boże dla siebie, jak mówi apostoł Paweł, pilnujcie wtedy samych siebie, a potem są pożyteczni dla innych i wszystkiej trzody, wtedy mogą głosić Ewangelię innym, rozpowszechniać poselstwo, bo sami posiadają ten skarb w sobie i mogą się nim dzielić. Czy ja mogę się dzielić z kimś tym, czego nie posiadam sam? Nie mogę. Żebym mógł innym coś dać, muszę sam posiadać. A żeby posiadać sam, muszę spełnić warunki, wejść w posiadanie. A Bóg mówi, nie dam ci pod innym warunkiem, jak tylko pod jednym. Musisz oczyścić swoje serce i być godny tego, co chcę ci dać, tego skarbu. Jeżeli chcesz dawać Ducha Świętego innym, musisz go sam posiadać. A czy Ducha Świętego można posiadać? Posiadając te tutaj wady, o których powiada, wszelką nieczystość i brud i niedoskonałości najrozmaitsze? Nie. Duch Święty nie może razem przebywać w sercu z wadami, nałogami, nieczystościami i wszelkimi brudami. Duch Święty nie będzie na śmietniku mieszkał, ani Chrystus w takim sercu, które jest pełne brudów i nieczystości. A więc musi być uprzątnięte. Dom musi być wyczyszczony pięknie, aby zaprosić tam naszego Pana, żeby wszedł do Niego, czyli nasze serce, ten dom musi być czysty, a następnie, gdy w nim Pan zamieszka i Duch Święty Jego, wtedy z tego serca możemy wydzielać na zewnątrz piękne, wspaniałe obietnice Słowa Bożego. Jaką drogą do tego się dochodzi? Tu mówi, aleście omyci, poświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. Omyci. Tu jest, apostoł Paweł nawiązuje do cieni przybytku, do przybytku w Izraelu. Na dziedzińcu była miednica, w której kapłani się obmywali. I mówi, aleście obmyci? To znaczy, że ci, którzy mieli wejść do świątnicy, ażeby sprawować kapłańskie obrzędy, musieli się przedtem obmyć. Nie wolno im było wejść do świątnicy i sprawować urzędu. Oni są dalej. Ci, którzy są obmyci, są pokazani w świeczniku, który świeci, czyli wydziela prawdę. Czyli prawdę wydzielać, oświecać innych nie wolno jest tym, którzy nie są omyci. A jeżeli to czynią, wbrew woli Bożej czynią i błogosławieństwa z tego nie mają. Ani oni, ani ci, którzy ich słuchają. I wobec tego, gdy połączymy ten wiersz do Żydów z 10 rozdziałem i 22 wierszem, wtedy łącznie to będzie nam zupełnie jasne. 22, 23. W oryginale ta część 23 należy do 22. Przystąpmyż z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego i omyte ciało wodą czystą. Mając oczyszczone serca od sumienia złego i omyte ciało wodą czystą. Ciało omyte wodą. Ta woda to prawda. I to jest właśnie wiersz apostoła Pawła, który nam mówi o oczyszczeniu, o obmyciu ciała przez kapłanów na dziedzińcu wodą czystą, czyli wodą prawdy. Miednica, jej podstawa reprezentuje Stary Testament, a ta część miednicy, która zawierała wodę, Nowy Testament, a w którym woda znajdująca się reprezentuje prawdy Nowego Testamentu potrzebne do oczyszczenia nas od wszelakiej zmazy ciała i ducha. I wobec tego kapłani najpierw się myli, a potem dopiero mogli wejść do świątnicy, ażeby tam wykonywać czynności kapłańskie. I wobec tego wszelka służba ludowi Bożemu lub światu, lub komukolwiek musi być poprzedzona oczyszczeniem samego siebie. Wtedy ona jest błogosławieństwem dla głoszącego i dla przyjmującego poselstwo prawdy. Dexten mówi, aleście omyci na dziedzińcu, aleście poświęceni przy pierwszej zasłonie, aleście usprawiedliwieni w sposób ożywiony pod zasłoną, jako moment przed spłodzeniem na wiek Ewangelii. A więc wskazuje, że kapłani, czyli Kościół Chrystusowy, a w szerszym zastosowaniu lud Boży w ogóle, przed spełnianiem posług religijnych ma być oczyszczony. Oczyszczony przy pomocy prawdy Bożej. Efezów 5 rozdział łączności z tym nam wyjaśnia i 26 wiersz, że to było również pokazane w innej pięknej figurze. Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo. Kto? Nasz Pan Jezus Chrystus, Kościół. Bo poprzedni wiersz mówi, mężowie, miłujcie żony wasze, jako Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za nie, aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo. Kto? Chrystus poświęcił Kościół, oczyściwszy go omyciem wody przez słowo. Czyli woda to słowo prawdy. Do czego tu nawiązuje apostoł Paweł? Że oblubienica Kościół Chrystusowy przedtem musi być wykąpana w wodzie. Do czego nawiązuje? Do zwyczaju izraelskiego. W Izraelu był taki zwyczaj, że oblubienica przed ślubem musiała brać kąpiel. Kąpiel ślubną, przedślubną kąpiel, a potem dopiero małżeństwo było zawarte. Co nam to reprezentuje? Ta każda Izraelitka młoda reprezentuje Kościół, a każdy Izraelita, który ją brał za żonę, reprezentuje naszego Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, że przed połączeniem się Kościoła z Jezusem, przy końcu wieku Ewangelii, Kościół przez cały wiek poprzedni i z naszym Panem mogli wejść tylko ci, którzy uprzednio obmyli się słowem prawdy, oczyścili samych siebie, jak mówi apostoł Paweł, oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha. A więc jeśli my chcemy wejść do Królestwa Bożego i połączyć się z Panem, otrzymać błogosławieństwo, to w naszym życiu tutaj nieustannie musimy samych siebie obmyć słowem prawdy, słowem żywota. Oczyścić się od wszelakiej zmazy ciała i ducha. Ale to nam nie będzie przeszkadzać wykonywać wszelkich innych czynności, ponieważ proces oczyszczenia samego siebie przebiega we wszystkich naszych czynnościach i w głoszeniu Ewangelii, i w rodzinnym życiu, i w życiu zborowym, i w pracy, i na ulicy, i wszędzie. Tam mamy zastosować z nieustanną uwagą zasady prawdy do ulepszenia naszego postępowania, naszych uczynków, co nie wyklucza jedno drugiego. Nie wyklucza innych czynności, a jeszcze je potęguje i jeszcze je czyni bardziej skutecznymi. A więc te wiersze to podstawa Słowa Bożego wskazująca, że ma być użyta prawda do oczyszczenia samego siebie. A teraz wnikamy w istotę tych czynności. Jaki to ma przebieg w naszym życiu? Jakie skutki wywiera? Otóż skutki to wywiera bardzo pożądane z punktu widzenia prawdy w naszym sercu. Przyjęcie Słowa Bożego jako zasady prawdy w danej sytuacji wywołuje w naszych sercach przemianę. Jaką przemianę? Na przykład nałogowy pijak. Ja tu mówię tylko, daję ilustrację z nałogowego pijaka. Ale przez to można rozumieć wszystkie nałogi. Nie tylko nałóg picia wódki, ale wszelkie nałogi, które są bałwochwalstwem. Bo wszystkie nałogi są bałwochwalstwem. Wszelkie nałogi, jakie tylko mogą zaistnieć w człowieku, niedoskonałym i zdegradowanym. Otóż Nałogowy pijak, gdy nie może zaspokoić swego nałogu, jest zrozpaczony. A nawet gdy nie jest w stanie zdobyć legalnymi środkami, legalnymi drogami funduszu na wódkę, uczciwy dotychczas człowiek staje się przestępcą. Jest gotów napaść kogoś, zdjąć mu płaszcz, wyrwać kobiecie torebkę z ręki, bo musi pójść i kupić wódki. A gdy już ma środki i może wypić, a jeszcze gdy go ktoś zaprosi i mu postawi, wtedy się rozpromienia jego twarz i jest szczęśliwy. A gdy pije tę wódeczkę, to jest w siódmym niebie. Nie ma dla niego większej przyjemności i rozkoszy. A więc praktykowanie nałogu jest rozkoszą dla posiadaczy tych nałogów, tak? Ale co potem? Gdy taki człowiek poznaje prawdę i stopniowo prawda mu naświetla, co to jest nałóg, ukazuje mu, na jakim on niskim stanie był dotychczas, gdy praktykował ten nałóg, jak on jest obrzydliwy i jak go czyni zdegradowanym i jak go degraduje coraz bardziej, jak go oddala od Boga, od nadziei Królestwa Bożego i od żywota wiecznego, jak mu odbiera wszelkie perspektywy przyszłości i szczęścia przyszłego, wtedy zaczyna przeglądać na oczy i inaczej patrzy na swój nauk. I to, co było przyjemnością, stopniowo traci dla niego urok i staje się już niepożądane. A gdy coraz więcej prawdą się karmi, rozwija niechęć początkowo, potem odrazę, a potem nienawiść do tego nałogu. Czyli co czyni prawda Słowa Bożego? Ona zamienia miłość na nienawiść. Miłość do rzeczy złych zamienia na nienawiść do rzeczy złych. A obojętność do rzeczy dobrych zamienia na miłość do rzeczy dobrych. Co za wspaniała moc prawdy. I wobec tego, to jest stwierdzenie ogólne, a teraz konkretny przebieg i dokonuje się na każdym odcinku naszej walki ze słabością. A mianowicie odkrywamy jakąś słabość w nas, odszukujemy ją, rozpoznajemy, a potem, gdy zaczynamy stosować prawdę w stosunku do niej, zamienia się miłość do tej słabości na nienawiść do niej i w ten sposób nienawiść usuwa tę słabość z naszego ciała lub z naszego charakteru. Z tego wynika, jak bardzo ważnym jest użycie słowa prawdy do oczyszczenia samego siebie. Z tego punktu widzenia sam proces tego przebiegu jest bardzo interesujący. Ale ponieważ już mamy ten czas, ja wobec tego przerwę i proces, jaki się dokonuje w nas w toku zastosowania odpowiednich części Słowa Bożego do odpowiedniej wady, omówimy w drugiej części.